chwała Panu za to, że daje nam dzisiaj dzień łaski. Dzisiaj usługa w takim olimpijskim wydaniu. Pewnie większość z nas słyszała, nawet jeśli się nie interesujemy, że w ostatnich 2 tygodniach w Londynie odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Największa impreza sportowa 4-lecia. Pojechali też Polacy i zdobyli 10 medali. No dzisiaj nie przewidujemy następnych. Całkiem nieźle można powiedzieć, tak? Ale naszych sportowców było tam ponad 220. Można powiedzieć, że tylko 2 zostało zwycięzcami. 8 kolejnych stanęło na podium. Było też trochę wyników bliskich podium. Ale o reszcie tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał, bo skończyli na odległych miejscach. I kiedy tak słuchałem, a czasem nawet obejrzałem relacje ze sportowych arem, zacząłem to przenosić na nasze życie duchowe. Pojawiły się pytania typu, jakiego wyniku oczekuje ode mnie Pan? Albo pytanie, czy mimo wysiłku, czy mimo starań mogę być przegranym w oczach Pana? Kiedy patrzyłem na te igrzyska, najbardziej poruszające były dla mnie przykłady polskich sportowców, którzy mimo zaciętej walki kończyli swój udział na 4., 5. miejscu, czyli byli tak blisko podium. Albo przykład tych, którzy z powodu kontuzji albo nagłej niedyspozycji wypadli dużo słabiej niż oczekiwano. Szkoda mi na przykład zapaśniczki, która wiele lat ćwiczyła, nawet doprowadziła do deformacji swojej urody, tak? Nie wiem, czy widzieliśmy zapaśników judoku, oni mają takie małżowiny uszne, które są bardzo poprzerastane, zabliźnione, bo są często połamane te małżowiny. Albo przykład naszego ciężarowca, który był takim pewniakiem do medalu i który już wie, że w wieku 32 lat tak naprawdę może iść na rentę ze swoim kręgosłupem. Szkoda mi też biegacza, który nie zdążył wybiec z bloków, przebiegł 2-3 kroki i już doznał ciężkiej kontuzji. Albo na przykład kajakarek, który o setne części sekundy przegrał swój medal. Przecież oni poświęcili kilka lat swojego życia, by wystąpić na tych zawodach. Wiele poświęceń, ciężki trening, średnio 250-270 dni w roku poza domem na różnych zgrupowaniach i zawodach. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić tych osób, które mimo wielkiego zaangażowania nie osiągnęły swojego celu. Jak pocieszyć młodą matkę sportsmenka albo młodego ojca, który kosztem rodziny poświęca się bez reszty, kiedy nie ma go prawie cały rok w domu, a przyjeżdża do domu z wielkim rozczarowaniem i jeszcze trzeba go pocieszać. Czy jesteś czasem rozczarowana, czy jesteś czasem rozczarowany swoim życiem? Angażujesz się, być może zaniedbujesz ważne sprawy, by w tym życiu coś osiągnąć, a na koniec porażka. Pojawia się zatem pytanie, czy naśladowca Jezusa może przegrać swoje życie. Apostoł Paweł w znanym fragmencie z 1 listu do Koryntian 9:24-27, pierwszy list do Koryntian 9:24-27, szelestwo nie słyszę, ale liczę na technikę. Powiada tak. Bardzo znane słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżni uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Paweł mówi tutaj o duchowym celu swojego życia i nawiązuje do sportowej rywalizacji. Wskazuje, że droga do celu prowadzi przez wysiłek, podporządkowanie, wstrzemięźliwość, pokonywanie swoich słabości i barier. Ważne według tego fragmentu jest też skupienie się na celu, do którego dążymy, na nagrodzie. W innym fragmencie ten sam Paweł, podsumowując swój wysiłek, swoje życie, w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, również nawiązuje do tematyki sportowej. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział i tam 4 wersety od 6. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Tutaj Paweł jest przekonany, czy powiem więcej, jest pewny o tym, że czeka na niego nagroda. O tym, że zaufał Bogu i szedł przez to życie w taki sposób, że jego nagroda jest pewna. Rozwijając ten temat, chciałbym porównać życie sportowca do życia chrześcijańskiego. Tak jak nie każdy sportowiec osiąga swój cel, tak i nie każdy chrześcijanin otrzyma swoją nagrodę od Pana. Tą nagrodę, na którą czeka. Może zabrzmi to dziwnie, ale nie każdy chrześcijanin, nie każdy, kto nazywa się chrześcijaninem, otrzyma nagrodę od Pana. Życie sportowca i życie chrześcijanina musi być poddane kilku żelaznym regułom, o których powiem. Mam takie 4. Tak jak mówiłem, sportowiec wyczynowy spędza średnio 250-270 dni w roku na różnych zgrupowaniach i zawodach. Najczęściej sportowcy mają zgrupowania w ośrodkach położonych daleko od zgiełku miejskiego, tak aby ich miejskie uciechy nie pociągały, z dala od rodziny, żeby być od tych codziennych kłopotów. I tak naprawdę rolą sportowca jest skupienie się na tym celu, jaki mu wyznaczono. Trochę inaczej, ale podobnie jest z życiem chrześcijańskim. My mamy uświęcać swoje życie. Święty, czyli oddzielony. Mamy się oddzielać w sposobie swojego życia od tego świata. Żyjemy w tym świecie i mamy być wśród ludzi, którzy nas otaczają, ale jednocześnie mamy być skupieni na naszym celu życiowym. A to oznacza uświęcenie, oddzielenie od rzeczy, które ciągną nas do tego świata. Tak jak sportowiec spędza czas koncentrując się na poświęceniu celowi, tak i chrześcijanin ma poprzez skupienie się na celu tak naprawdę zostawiać za sobą te rzeczy, które mogą go od tego odciągnąć. Druga rzecz. Osobą, która jest szczególnie ważna dla sportowca, jest trener. I tak naprawdę można powiedzieć, że ten sportowiec, który bezgranicznie ufa dobremu trenerowi, prowadzi do tego, że ten sportowiec zostaje mistrzem. Jest taka osoba w życiu sportowca, której jeśli zaufa, może zdobywać najwyższe laury. Może przykład naszej narciarki Justyny Kowalczyk. Ona bezgranicznie ufa swojemu trenerowi. Jeśli on jej powie jednego dnia, idź 100 km przebiegnij na naddach, a następnego dnia jej powie, idź jeszcze raz 70 km przebiegnij na naddach, i ona to robi latem na jakichś takich dziwnych nartach z kółkami, a dopiero przecież za pół roku są zawody, to ona nie dyskutuje z nim, ona idzie to zrobić. Bo ona wie, że pierwsze zawody na śniegu są dopiero za 3-4 miesiące, a najważniejsze imprezy za pół roku. Ale ona wie, że trener ma doświadczenie, że trener ma mądrość i potrafi obiektywnie ocenić jej dyspozycję. Podobnie i my mamy trenera. Mamy Ducha Świętego, który nam jest dany. Mamy tego, który został nam dany, aby nam podpowiadać, aby wprowadzić, kierować naszym życiem. Wiecie, czasem zawodnicy buntują się przeciwko swoim trenerom. Zwłaszcza tacy, którzy osiągną już jakiś sukces. I oni mówią, że ja już osiągnąłem mistrzostwo, teraz sam sobie poradzę. Ale przychodzi czas, kiedy ci zawodnicy, którzy zbuntowali się przeciwko trenerom, już nigdy więcej nie dochodzą do takich wyników. I wiecie, podobnie jest z nami. Mamy Ducha Świętego, który jest mądrzejszy, który nas czasem karci, który czasem ostro wiedzie nas taką drogą, którą nie zawsze byśmy chcieli. I czasem dochodzi do czegoś, co jest bardzo niedobre. My ośmielamy się Duchowi Świętemu, Duchowi Bożemu powiedzieć, przepraszam, jestem chrześcijaninem, sam sobie poradzę. Sam dojdę sobie do celu, jaki wyznaczyłem. To jest błąd, który czasem wkrada się do naszych serc. Kiedy wiemy, że nasze życie powinno pójść w innym kierunku, a my jednak pozwalamy sobie na samowolę. Kończy się oczywiście konsekwencjami, a jeszcze dodatkowo czasem pytaniem, Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Po trzecie, każdy sportowiec, szanujący się sportowiec, dba o swój tryb życia, sportowy tryb życia. Każdy sportowiec ma rozpisaną odpowiednią dietę, dobrze zapisany program treningowy, oczywiście dużo snu, wstrzymywanie się od rzeczy, które mogą rozproszyć przed zawodami. Podobnie jest i z nami. Mamy taki chrześcijański etos, czyli sposób postępowania. Słowo Boże pokazuje nam, jak mamy żyć, jak postępować. Życie zgodnie z tym, jak Duch Boży nas prowadzi, to są konkretne zachowania. Kiedy przypominamy bardzo znane dwa wersety, jaki owoc rodzi działanie Ducha Świętego w naszym życiu, to wiemy, że tam jest miłość, pokój, radość, wstrzemięźliwość. A co jeszcze tam jest? Łagodność, uprzejmość. Czasem jako ludzie wierzący mówimy, no wiesz, cierpliwość nie jest moim naturalnym darem. Albo wiesz, to nie potrafię miłować. Albo łagodność, albo radość, to nie są moje cechy, ale mam inne. A czyją cechą naturalną jest miłość, łagodność, uprzejmość, wstrzemięźliwość? Co ja mogę poradzić na to, że te dziewczyny tak mi się podobają i tak się zakochuję? Czy to jest naturalne? Kto ma w naturze miłość, łagodność, wstrzemięźliwość? To wszystko jest od Ducha. I to wszystko jeśli jesteśmy prowadzeni duchem, musi się objawiać w naszym życiu. Kiedy jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, to nasze życie musi rodzić konkretny owoc. Kiedy się poddajemy, On chroni nas od rzeczy, które mogą nas odwieść od spełnienia naszego celu. I czwarta zasada, taka żelazna reguła sportowca i też chrześcijanina. Wiecie, chrześcijanin i sportowiec muszą sobie umieć poradzić z porażkami i z sukcesami. Są dwa najtrudniejsze momenty w życiu sportowca, kiedy ponosi porażkę i musi wyciągnąć wnioski, musi to przeżyć, aby od nowa się zaangażować, aby znaleźć nowy cel. Jak nie olimpiada, to może inne zawody. Ale jeszcze trudniejszy moment w życiu sportowca to kiedy odniesie sukces. Potrzebuje wtedy mądrego prowadzenia. Nawet na tych igrzyskach moglibyśmy usłyszeć niezbyt mądre słowa wielkich mistrzów, którzy poprzez sukces czują się najbardziej wyjątkowymi ludźmi na świecie. Wiecie, dam dwa przykłady naszych sportowców olimpijczyków, którzy w tej chwili nie startowali. Jeden z nich dwukrotnie zdobył tytuł mistrza olimpijskiego i przez kilkanaście lat jego żona cierpliwie znosiła to, że nie było go w domu. Prowadziła dom, prowadziła wspólne interesy, wychowywała dzieci. I kiedy mistrz skończył karierę, stwierdził, że ta żona, on zasługuje jako mistrz na inną, lepszą, młodszy model. Że ta żona to już może nie była zła, ale to nie jest ta kobieta. Tak czasem postępujemy, kiedy odniesiemy w życiu jakiś sukces. Myślimy, że świat kręci się wokół nas. Myślimy, że zasługujemy na więcej. Drugi przykład sportowca, również olimpijczyka, który medalu nie zdobył, był bardzo blisko podium i kilkanaście lat, wierzę, że bez dopingu, starał się, naprawdę poświęcał swojej dyscyplinie. I teraz, kiedy skończył karierę, szuka w życiu nowego sensu. Myślał, że wyniki, które zdobędzie, dadzą mu stabilizację, dadzą mu szczęście, dadzą mu spokój. Ale kiedy wrócił do domu po tych kilkunastu latach nieobecności, bo tak trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś się zaangażuje, tak naprawdę to przez okres kariery prawie w ogóle nie ma go w domu. I kiedy wrócił do tego domu, również stwierdził, że żona to już jest nie ta. I kiedy tak naprawdę przyszło podjąć odpowiedzialność za rodzinę, zajęcie się jakąś pracą, żeby zarabiać pieniądze, bo wcześniej związek sportowy przelewał pieniądze, to okazuje się, że ten człowiek w wieku 30 kilku lat musi na nowo uczyć się życia. I to jest problem również w naszym życiu chrześcijańskim, kiedy nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, a mamy na naszej drodze różne porażki, różne doświadczenia. Ważne jest, aby tak naprawdę poddać się Bogu, aby nawet stwierdzić, że popełniło się błąd, ale pójść dalej z Bogiem. Niestety najczęściej bywa tak, kiedy człowiek zaangażuje się, a okaże się po kilku, kilkunastu latach, że jego wysiłek tak naprawdę spełzł na niczym. Wkrada się do życia zgorzknienie, wkrada się do życia niechęć i tak naprawdę izolacja od ludzi. W naszym życiu są momenty porażek, są momenty zwycięstw. I tak naprawdę, tak jak w życiu sportowca, nawet trudniejsze są te momenty sukcesu. Kiedy nam się wydaje, że coś zdobyliśmy. Tak było też w życiu wielu bohaterów biblijnych, również wspominanego dzisiaj króla Dawida, który stwierdził, że już tak dobrze mu idzie, że już tyle zdobył i dla Pana, że na razie sobie odpocznie, rozluźni swoje obyczaje i wiemy, jak to się później skończyło. Bardzo musimy chronić naszego serca w momentach smutnych doświadczeń, ale też w momentach sukcesów. Salomon powiedział, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela, ale też powiedział, że lepszy jest smutek, bo serce staje się mądre. Życie sportowca i chrześcijanina można porównywać na różne sposoby. Ja podałem tylko 4 przykłady, ale są też istotne różnice i tutaj chciałbym powiedzieć o 2 takich różnicach. Po pierwsze, jest to różnica co do prawdopodobieństwa osiągnięcia celu i nagrody, a po drugie, co do wartości nagrody. Sportowiec nigdy nie wie, czy ktoś lub coś nie przeszkodzi mu w odniesieniu sukcesu. Może to być rywal, może być to zły trening, może być to nagła kontuzja, może być po prostu zły dzień, może przez telefon ktoś mu powiedział o jakiejś smutnej rzeczy. Natomiast chrześcijanin musi wiedzieć, nie tyle, że może wiedzieć, musi wiedzieć, że czeka go pewna nagroda albo pewna przegrana, potępienie. Musimy mieć tego świadomość. A po drugie, sportowiec zdobywa puchary, medale, pieniądze i to są wszystko piękne nagrody. Wzruszające sytuacje, kiedy na przykład grają hymn, ale te nagrody szybko tracą na swojej wartości. One są ulotne. Natomiast różnica jest w życiu chrześcijan. Nagroda dla naśladowców Jezusa jest wieczna, nieznikoma. Jedyna w swoim rodzaju, bezcenna. Bez porównania z inną nagrodą. Przechodzę do wniosku. Jezus powiedział: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. A w innym miejscu, jeszcze może dosadniej: ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do żywota. I niestety mówi tutaj rzecz dla nas, ale ważną: niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Czy twoje serce bije dla Jezusa? Czy dajesz się prowadzić trenerowi, Duchowi Świętemu? Czy świadomie odrzucasz ze swojego życia rzeczy, które mogą cię zgubić? Czy pamiętasz, by skupiać się na celu? Słowo Boże nam mówi, że my bierzemy udział w wyścigu, a raczej bierzemy udział w wojnie. Na ziemskie moce, o których często zapominamy, na ziemskie moce walczą z Bogiem o nasze dusze, o nasze serce. I smutną prawdą jest fakt, że zbyt często odnoszą zwycięstwo, w czym my im niestety pomagamy. Niestety zbyt często uważamy, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to wcale nie trzeba się martwiać i żyć wstrzemięźliwym życiem. Tracimy wtedy czujność. Po drugie, niestety zbyt często poświęcamy się i angażujemy swój czas, siły i pieniądze w niewłaściwe cele. Ulotne, egoistyczne, zgubne. Oddzielamy się wtedy od Pana i od ludzi. I po trzecie, niestety zbyt często uważamy, że samodzielnie jesteśmy w stanie pracować nad naszym życiem. I sami podejmujemy decyzję o kluczowych życia, o rzeczach naszego życia. A potem, tak jak już wcześniej mówiliśmy, pytanie do Pana, dlaczego to mnie spotkało? Pan ostrzega, że Jego nagroda nie jest dla każdego. Nagroda wieczna od Pana nie jest dla każdego, ale obiecuję też jeszcze jedną ważną rzecz. Jeśli ktoś zaufa Mu swoim sercem i w posłuszeństwie odda się Jego prowadzeniu, to Jego wieczna nagroda jest pewna. Nagroda Boża wieczna jest pewna dla wszystkich tych, których serce jest przepełnione miłością do tego, który umarł, który zmartwychwstał i który wróci. Jeśli kochasz Boga, będziesz kochać też ludzi, na których Bogu zależy. Będziesz równoć do społeczności, będziesz dawać siebie innym ludziom, bo naśladujesz swojego Pana. Do tego zachęca nas Słowo. Dzisiaj wielu sportowców, którzy brali udział w tej olimpiadzie, przeżywa gorycz porażki. Poświęcili tak wiele i ciężko im teraz udźwignąć to, co ich spotkało. Przy spotkaniu z Panem Jezusem wielu chrześcijan będzie przeżywało gorycz porażki. Ale nie takiej chwilowej, kiedy sportowiec przegra zawody, będzie się smucił dzień, tydzień, miesiąc, może nawet rok, rzuci to wszystko. Ale kiedy znajdzie sobie nową możliwość, nowy cel, znajdzie też nowe motywacje. Słowo Boże mówi, że wiele osób, które nazywają Go swoim Panem, będą musiały odejść z tak zwanym kwitkiem i usłyszeć te słowa: idź ode mnie precz, nie znam Cię. A wtedy już nie będzie możliwości poprawy, naprawienia. Dlatego chciałbym zakończyć taką spotową zachętą z Księgi Objawienia. Księga Objawienia 2:7 i Księga Objawienia 3:21. Najpierw Księga Objawienia Jana 3:21. Najpierw 2:7, przepraszam. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. I 3:21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Te słowa obiecuje nam Jezus, ten, który przyszedł, który doszedł do tego celu, który mu wyznaczył Ojciec, który żyje, który wróci i który obiecuje nam, że będziemy z Nim wiecznie w miejscu, gdzie On teraz przebywa. Dlatego chciałbym, abyśmy oddawali nasze serca Panu Bogu, abyśmy prosili, aby Jego Duch prowadził nas drogą zwycięstwa. Amen. Powstańmy.